drzwi zamykamy, ale kazalnica zniknęła. Miejmy nadzieję, że nie na długo. Słuchajcie, urywek dzisiejszy urywek na dzisiejsze kazanie jest z Ewangelii Łukasza, który przed chwilą Sebastian przeczytał. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, od 15 do 22 wersetu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo opowiada o historii, jak ona się wydarzyła prawdziwie. Nie tylko jakieś suche fakty, które miały miejsce w tej czasoprzestrzeni, ale o wiele więcej. Ty, Panie, dajesz nam cały kontekst. Ty malujesz przed naszymi oczami znaczenie tego, co się wydarzyło, a wszystko ku temu, by prowadzić nas ku zbawieniu. Dziękujemy Ci za tą wielką łaskę. Prosimy teraz, abyś zechciał poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Amen.
Amen.
Słuchajcie, tak się opatrznościowo składa, że dzisiejszy urywek i dzisiejsza katecheza dokładnie o tym samym traktują, czyli o chrzcie. Podczas katechezy będziemy mówili o sakramentach, o chrzcie i wieczerze pańskiej. Tytuł dzisiejszego kazania: dwa świadectwa albo dwóch świadków. I tak naprawdę, jeżeli uważnie słuchaliście urywka z Ewangelii, który słyszeliśmy, z Ewangelii Łukasza, to widzimy na samym końcu klamry jak gdyby tego urywka. To jest dwóch świadków, dwa świadectwa. Następnie widzimy, zbiegając się ku środkowi, widzimy dzieło Ducha Świętego, a następnie w samym środku jest Chrystus, objawienie Chrystusa, jego chrzest. Słuchajcie, jest czas oczekiwania, ale jest czas, kiedy też oczekiwanie się kończy. I tak naprawdę nasz Bóg jest Panem wszystkich czasów. On jest Panem historii, jak wiemy z dziejów apostolskich. Również Panem naszego życia. On ustala te czasy. On nas stworzył i do Niego należymy. Kiedy nadejdzie czas, On zabierze nas do siebie. I w tym, czy na ten czas też powinniśmy Jemu ufać, wiedząc, że to, co czyni, co On czyni, jest dobre. Pamiętacie, kto to powiedział we Władcy Pierścieni? Bodajże Frodo, to jest narracja, bo chyba go nie widać, jak te słowa padają. We must come and go at a telling. Musimy odchodzić, czy musimy się szykować, wyprawiać w podróż w każdej chwili, kiedy nas wezwą. Musimy być gotowi. Nie mamy wyboru, dlatego że nasze czasy są w rękach Boga, któremu można zaufać. Słuchajcie, dzisiaj, jak widzieliście na pierwszej planszy, jest niedziela chrztu pańskiego, ale oprócz tego, że jest to niedziela chrztu Pana Jezusa, jest to również pierwsza niedziela Epifanii, czyli pierwsza niedziela objawienia. Oto Bóg objawia się w historii. Oto w tej historii, która wszyscy w mrokach żeśmy się potykali i rozbijali o różne przeszkody, i teraz oto nadchodzi światło. Czyli pytanie, które staje przed każdym człowiekiem, jest: jak mogę poznać Boga? Gdzie Go znaleźć? Gdzie Go szukać? Skąd mogę się dowiedzieć, czego On chce ode mnie? Albo co będzie ze mną po śmierci? I widzicie, w naszym Kościele nauczamy, że odpowiedzi na te pytania możemy poznać tylko i wyłącznie w jeden sposób, czyli na drodze samoobjawienia Boga. Bóg musi nam opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach. I teraz, kiedy mówimy o samoobjawieniu Boga, nie chodzi nam o to, że Bóg indywidualnie nam się objawia, ale mamy na myśli, że Bóg w pełni, w cielesnej formie, w Jezusie nam się objawił. I słuchajcie, zaraz potem dodajemy, mówimy, że nie tylko, że Bóg objawił się w Chrystusie, ale zaraz potem dodajemy, że nic nie wiedzielibyśmy tak naprawdę, kim jest Jezus, czego nauczał, jakie to ma znaczenie, gdyby nie jego Słowo Boże. Gdyby nie spisane Słowo Boże, które przez Ducha Świętego wiernie tłumaczy nam te wydarzenia, opowiada nam o tych wydarzeniach. I dzisiejszy urywek właśnie mówi o tym, że skończył się okres czekania. Oto wielkie światło już przez jakiś czas było na tym świecie. I jak wiemy z relacji tego apostoła, było już 30 lat na tym świecie, już na nim przebywało. Zaznaczyło się w kilku przypadkach, ale teraz w tym momencie miało rozbłysnąć pełnym blaskiem. A wiecie, że jeżeli jest blask i jeżeli jest światło, to wtedy pojawiają się też, jeżeli pamiętacie kazanie z zeszłego tygodnia, światło rozdziela, światło kategoryzuje. Wtedy widzimy, aha, to co nie za bardzo widzieliśmy, jak zaliczyć, jak zaklasyfikować, dlatego że było ciemno, nagle kiedy rozbłysło światło, wszystko widać tak, jak należy. Wiemy, że co jest czym i dlaczego. Tak więc wcześniej byliśmy spowici w mrokach, teraz jesteśmy w stanie wyodrębnić, staje się wyraźnie to, co się dzieje. Oto Bóg nadchodzi ze swoim objawieniem. I teraz zwróćcie uwagę na pierwszy werset tego urywka, 15 werset, a tak naprawdę pierwsze słowa, które padają. Gdy zaś lud oczekiwał, zobaczcie, pierwsza rzecz, czy pierwszy sposób, na jaki lud jest tutaj opisany, to jest lud oczekiwał, lud się spodziewał, lud czekał na coś, co ma się wydarzyć, że coś nadchodzi, coś bardzo dramatycznego ma wkrótce mieć miejsce w historii. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem. Lud oczekiwał, co się wydarzy za chwilę. Coś się za chwilę wydarzy, dlatego że Jan nam o tym opowiada, że nadchodzi coś, jakiś przełom w historii. Nadchodzi, pamiętacie jak Biblia mówi o tym wydarzeniu, nadchodzi pełnia czasu. To, co się wydarzyło wtedy, zmieni cały obraz tego świata. I słuchajcie, lud oczekiwał. Te dwa słowa są tak naprawdę dla nas drogowskazem, wielkim pouczeniem, w jaki sposób mamy się zachowywać w naszym życiu. Jest to wielkie pouczenie dla pastorów, ale nie tylko, dlatego że ta nauka, która płynie chociażby z tych słów, jest bardzo prosta. Sam Jan odpowiedział wszystkim. Wszyscy oczekiwali i zastanawiali się, a może to Jan? Może to Jan jest tym, który ma przyjść? Może Jan jest tą światłością? Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Słuchajcie, całe nasze życie, niech nie rozmińmy się z tym pouczeniem, z tych dwóch wersetów. Całe nasze życie tak naprawdę sprowadza się do odwracania uwagi od siebie. Słuchajcie, to jest zupełnie inne zachowanie niż to na świecie. Cały świat, cały marketing, wszystko, co się dzieje na świecie, działa jak gdyby w przeciwnym kierunku. Chodzi o to, aby skupiać uwagę na sobie, aby przyciągać uwagę. Chodzi o to, aby być centrum uwagi. Podczas gdy oto tutaj Jan zamiast tego odwraca uwagę od siebie. Prawda jest taka, że wszyscy chcemy być poważani. Nikt z nas nie chce być lekceważony. Nie chcemy być pomijani. Nie chcemy być niezauważeni, nie chcemy być pomiatani. I to są wszystko bardzo dobre pragnienia. Oczywiście pytanie za 120 tysięcy dolarów jest takie, w jaki sposób osiągniemy ten ciężar i w jaki sposób osiągniemy tą wagę. Biblijna droga do tego ciężaru, czyli chwały, czy do bycia zauważonym, jest zupełnie odwrotną od tej, którą oferuje świat. Biblijna droga to jest właśnie przez umieranie, zapominanie o sobie, odbijanie chwały innych od siebie, umieranie dla innych, czyli w skrócie służenie innym. Słuchajcie, pytanie jest takie, dzieci też się zastanówcie nad tym, czy na przerwach w szkole jesteście w stanie przebić się poza tłum jakichś wielbicieli, który was otacza i zobaczyć kogoś, kto akurat potrzebuje pomocy, kogoś, kto potrzebuje wsparcia. Czasami wydaje nam się, że w postacie w Biblii są jakimiś herosami wiary, w tym sensie, że obce im są pokuszenia i wyzwania. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj jest powiedziane, gdy zaś lud oczekiwał. Lud, słuchajcie, lud był dojrzały, można powiedzieć. Lud dojrzał, był gotowy na przywódcę. Wystarczyło tylko, żeby Jan powiedział, tak, tak, to ja jestem tym, który miał przyjść. Jaka by była reakcja ludu? No lud wiedział, że ma nadejść ktoś. Lud wiedział, że oto coś nadchodzi. Ale zwróćcie uwagę, że Jan tego nie uczynił. Całe to skupienie, całe to oczekiwanie, które było zbudowane w ludzie, całą tą chwałę jak lustro odbił w kierunku jej właściciela, czyli w kierunku Jezusa, który dopiero sam Jezus, jego, Jana, chwałą otoczy. Biblia mówi o tym, uważajcie jedni drugich za lepszych od siebie. Uważajcie, służcie sobie, umierajcie dla siebie. Zapominajcie o sobie, raczej bądźcie wrażliwi, czyli znowu pojawia się miłosierdzie, bądźcie wrażliwi na innych. I teraz 16 werset. Ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie. Oto przychodzi ktoś, kto jest mocniejszy niż Jan, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Oto jest świadek, jest świadectwo. Oto nadchodzi ktoś, kto jest mocniejszy, ktoś, kto nadchodzi z mocą, ktoś, kto da wam Ducha Świętego, który zamieni was w ogień, Dzieje Apostolskie, pamiętamy, drugi rozdział. I na czym polega to dzieło, które Duch Święty, obiecany Duch Święty, będzie, którego będzie dokonywał? Werset 17. W ręku jego wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Słuchajcie, to jest dzieło Ducha Świętego, które on dokonuje. W jego ręku jego wiejadło. Słuchajcie, czasami mówimy tutaj, że hej, tłumaczenie by przydało się jakieś lepsze, trochę nie za bardzo. To akurat słowo wiejadło jest doskonałym słowem. Dlaczego? Dlatego, że u nas kojarzy się z czym? Z wiatrem. Kojarzy się z podmuchem wiatru. Tak naprawdę to jest rodzaj wideł, którymi podrzuca się wymucone zboże po to, żeby na klepisku, po to, żeby wiatr pochwycił plewy, uniósł i oddzielił je od wartościowego ziarna. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto dzieło ducha, podmuch. Przychodzi podmuch, a kiedy jest podmuch, kiedy przychodzi duch, ruach, kiedy się pojawia to, co on czyni, to oddziela rzeczy wartościowe od mniej wartościowych. To się dzieje poza Kościołem jak najbardziej, ale jak wiemy, te sądy zaczynają się właśnie od Kościoła. I o tym jest tutaj mowa. Dlaczego? Dlatego, że jest mowa o klepisku. chlepisku, czyli miejscu mucenia. Tu ma miejsce mucenie. Stąd rozchodzą się błogosławione sądy na całą ziemię. W drugiej Kronik 3:1 znajdujemy ciekawy werset. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jeruzalemie na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Tak więc klepisko to jest miejsce ludu Bożego. Klepisko to jest miejsce, w którym ma wiele interesujących rzeczy miejsce. Ma miłość. Jest to miejsce, gdzie ktoś kiedyś się obmył i namaścił. Pewnie wiecie, o kim mówię. I o obmywaniu i namaszczeniu za chwilę, do tego właśnie za chwilę dojdziemy. Mucenie jest nieprzyjemne. Na czym polega mucenie? Wiecie, co to jest cep. Prosty jak konstrukcja cepa. Wiecie, z czego się cep składa? Cep się składa z dzierżyska i drugie bijak, połączone skórą. Dzierżysko i bijak. I teraz cała sztuka mucenia cepem polegała na tym, żeby bijak na całej długości uderzał w kłosy, w zboże położone na ziemi. Dlaczego? Jakie były zalety tej metody? Jedną z zalet tej metody było to, że tą słomę następnie można było wykorzystać jako przykrycie dachu. Słuchajcie, my jesteśmy w tej roli. My jesteśmy jak to zboże, które jest mucone, które potrzebuje twardego uderzenia, które jest nieprzyjemne, ale które jest konieczne, aby oddzielić to, co musi spłonąć, to, co jest bezwartościowe, od tego, co przetrwa, na wieki. Przejdźmy dalej. Lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Napomnienia i dobra nowina w tym okresie zawsze idą w parze. To nie są rzeczy, które są przyjemne jedynie, ale to są rzeczy, które są ciężkie, które są nieprzyjemne do słuchania, ale jest i dobra nowina. Ale jest i pocieszenie. Te dwie rzeczy zawsze są częścią prawdziwego zwiastowania. I teraz następnie Łukasz wybiega w przód i kończy historię i mówi, w jaki sposób, bo cały czas jest mowa o chwale, bo to była propozycja chwały, pewnie pokuszenie dla Jana. Hej, może to ty jesteś, bo oczekujemy. Jan uczciwie odbił tą chwałę we właściwym kierunku, ale teraz będzie mowa o tym, w jaki sposób on doszedł do chwały. Werset 19 i 20. A tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. Czyli Łukasz wybiega i kończy życie Jana, opowiada nam, jak ono się zakończy, w jaki sposób świat zareaguje na pojawienie się światła. Jan nie chce nikogo okraść z chwały i teraz swoim życiem wskazuje drogę do chwały. Czyli służenie Bogu bezkompromisowe, nawet za cenę swojego własnego życia. Ale teraz zobaczcie, nadchodzą dwa kolejne wersety, dwa krótkie wersety. Oto nadchodzi. Oto to, co oczekiwaliśmy w Adwencie, oto nadchodzi. Oto światłość zaczyna jaśnieć. 21 werset. A gdy wszystek lud... Słuchajcie, ten werset jest niesamowity, sposób, w jaki on jest skonstruowany. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest, i gdy Jezus został ochrzczony. Zobaczcie, w jakim towarzystwie chrzest Jezusa jest nam przedstawiony. Cały lud przyjmował chrzest, oto Jezus teraz wraz z całym ludem, nie osobno, nie jakiś wyjątkowy, ale oto cały lud przyjmował chrzest i Jezus przyszedł też się ochrzcić. Jezus pośrodku swojego ludu, wraz z nim. Słuchajcie, chodzi o lud cały czas. Też jest ochrzczony. Jaki to jest chrzest? I tu mamy dziwną rzecz. Jaki to jest chrzest? Zobaczcie na 3:3. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. O co tu chodzi? Cały lud daje się chrzcić chrztem na odpuszczenie grzechów. Przychodzi Jezus i chrzci, daje się chrzcić tym samym chrztem. Pamiętacie, jak w innych, u innego ewangelisty sam Jan tego na początku nie rozumie i mówi, chwila, nie, to ty mnie ochrzci. Jakże, za co, dlaczego ja mam ciebie ochrzcić chrztem upamiętania grzechów? Dlatego, że sam Jan nie rozumie, że Jezus ma być ochrzczony i ma być ochrzczony tym chrztem i kolejnym chrztem na krzyżu, ma być ochrzczony w miejsce innych, dla innych. Oto widzimy tutaj Jezusa, który wraz z ludem, pojawia się wraz z ludem i jest chrzczony dla ludu w miejsce innych. Oto przychodzi kapłan, przychodzi król i obydwa te obrazy są tutaj w tym urywku, który utożsamia się ze swoim ludem. Wraz z ludem utożsamia się z nim. Jak najwyższy kapłan w Izraelu, żeby, jak powiada ewangelista Mateusz, wypełnić wszelką sprawiedliwość, aby zostać namaszczony na kapłana. Pewnie nie pamiętacie, ale w 3 Mojżeszowej 8:6 obmywania w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, oznaczały ordynację na kapłana. Tak jak Mojżesz ordynuje Aarona, pamiętacie dość dziwny urywek, że Mojżesz obmył Aarona i jego synów. Następnie namaścił go oliwą. I to stanowiło ordynację na kapłana. Podobnie tutaj, z podobnymi rzeczami, tutaj mamy do czynienia. Zobaczcie na werset 23. Po co nam ta informacja? W wersecie 23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30. Dlatego, że ewangelista chce, abyśmy myśleli w jednoznaczny sposób. Hej, to co tutaj ma miejsce, to obmywanie przez Jana, ten chrzest, jest niczym innym jak namaszczeniem na kapłana. Oto przychodzi Jezus, który będzie, zostanie namaszczony na kapłana. Miał lat około 30. Co więcej, widzimy, że jeżeli kapłan, to od razu myślimy, no musi być rodowód. Pamiętacie w liście do Hebrajczyków? No musi być rodowód. Jeżeli nie ma kapłana bez rodowodu, jeżeli nie masz rodowodu, kto wie, czy jesteś kapłanem wiarygodnym, prawowitym według porządku Aarona. I to jest właśnie dość zaskakujące, że w tym momencie znajdujemy rodowód Jezusa. W Ewangelii Mateusza jest na początku, w Ewangelii Jana mamy swoisty rodowód, który też jest na samym początku, a nagle w tym momencie akurat Łukasz umieszcza rodowód Jezusa. No umieszcza ten rodowód, dlatego że to współgra z całym tematem tego wydarzenia, które właśnie miało miejsce, czyli Jezus zostaje namaszczony na kapłana. I zwróćcie jeszcze uwagę, na jedną rzecz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że ewangelista Łukasz, podobnie jak autor listu do Hebrajczyków, pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków mówi, hej, Jezus nie jest, jak może być kapłanem, skoro nie jest lewitą, nie jest potomkiem Aarona. I autor mówi, jest kapłanem prawowitym, dlatego że jest kapłanem według porządku Melchizedeka. W Ewangelii Łukasza w podobny sposób, z tym, że bardziej radykalnie, ewangelista zabiera nas i ustanawia rodowód kapłana Jezusa na, zobaczcie werset 38, syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Boży. Czyli ewangelista zabiera nas do samego początku, czyli zabiera nas do Adama, który był pierwszym kapłanem, który był jeszcze pierwszym, bardziej pierwszym, uprzednim kapłanem nawet niż Melchizedek. Dlaczego? Dlatego, on był ustanowiony, Adam, przez Boga kapłanem, aby strzec ogrodu, bo to jest rola kapłana. I zwróćcie uwagę, co się stało po ustanowieniu Adama jako kapłana. Natychmiast był testowany przez szatana. Zgadnijcie, co się stanie z tym nowo ordynowanym kapłanem. Jak tylko Jezus zostaje ochrzczony i namaszczony na kapłana, podobnie jak pierwszy Adam, tak i ten drugi, ostatni Adam zostaje wywiedziony na pustynię, już nie w ogrodzie, gdzie wszystko jest, ale na pustynię, na miejsce śmierci, aby być kuszony. Tak więc nie ulega wątpliwości, że to się dzieje. Zwróćcie uwagę dalej, to są tylko dwa wersety, a jednak akcji jest tak wiele. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i, czyli Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. Modlitwa oczywiście oznacza bliskość, społeczność, zażyłość, ale modlitwa przede wszystkim, wiecie co oznacza? Oznacza ufność, że ktoś ufa Bogu i się do Niego udaje. Wiemy, jaką rolę modlitwa odgrywała w życiu Jezusa i teraz jak tylko Jezus zaczyna się modlić, oto niebo się otwiera. Ewangelista Marek ujmuje to w 1:10, że niebo rozrywa się jak sukno. To jest dokładnie to samo słowo, kiedy zasłona w świątyni się rozrywa. Tak samo tutaj niebo otwiera się, czy rozrywa się jak sukno. Czyli już mamy zapowiedź tego co nadejdzie. Czy postronni obserwatorzy słyszeli tylko grzmot, czy nie? Trudno powiedzieć. Nie ma to znaczenia, dlatego że natchnione Słowo Boże tłumaczy nam, co wydarzyło się naprawdę i jakie jest tego znaczenie. Tak więc bariera zostaje pokonana, a jaką jest bariera, czyli wszystkie galaktyki, cały kosmos wypełniony obiektami niebieskimi, wszystko to zostaje pokonane i nagle okazuje się, że niebo wcale nie jest tak daleko od Ziemi. W jednej chwili okazuje się, że niebo jest tuż. Jako świadek i uczestnik tego, co się rozgrywa na Ziemi. Następnie widzimy, że Duch Święty zstępuje na Jezusa w postaci cielesnej jak gołębica. I głos odzywa się z nieba. I stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Głos, który jest oczywiście wyznaniem miłości. Gołębica w Biblii pojawia się kilkakrotnie. Ale oczywiście pierwszy obraz, który od razu powinien przyjść nam do umysłu, to oczywiście dzieci, gołębica, gdzie się pojawia? Noe? Tak, potop. Powraca gołębica jako zwiastun nowego stworzenia. Pamiętacie? Oto nowy świat wyłania się z sądu Bożego, wyłania się z wody. To ciekawie brzmi. Nowy świat wyłania się z wody. Podobnie teraz jest woda, jest gołębica i w Ewangelii jest powiedziane, że Jezus powstał na wprost, prosto z wody powstał po chrzcie. Coś takiego. Czyli nowe stworzenie wychodzi z wody, co zapowiada, że następuje odnowienie wszystkich rzeczy. Tak jak Duch Boży unosił się nad pierwszym stworzeniem, pamiętacie? Tak teraz nad nowym stworzeniem unosi się gołębica, Duch Boży. Słuchajcie, mamy myśleć w tych kategoriach. Dlaczego? Dlatego, że w liście Piotra czytamy, że potop to chrzest. Czytamy, że za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę, ona jest obrazem chrztu. Czyli kiedy mówimy chrzest, powinniśmy myśleć potop. Kiedy myślimy potop, powinniśmy myśleć chrzest. I pamiętacie, jakiego ptaszka Noe wypuścił najpierw z arki? Ktoś pamięta? Wypuścił ceremonialnie nieczystego ptaka, kruka. Następnie wypuścił gołębicę, która wróciła do niego, bo nie miała gdzie usiąść. Wszystko było pokryte wodą. Następnie wypuścił gołębicę jeszcze raz. Wróciła z czym? Bardzo istotne dla naszego dzisiejszego urywka. Wróciła z gałązką oliwną, co oznacza oczywiście dzieło ducha, a dzieło ducha to namaszczenie. Namaszczenie olejem. No i później oczywiście Noe wypuścił jeszcze raz gołębicę i wtedy już nie wróciła. Duch nie mógł znaleźć miejsca, również w naszym urywku, jak tylko Jezus, aby na nim spocząć. Obmyty, namaszczony na kapłana, czysty i bez skazy. Tak więc zobaczcie, oto trójjedyny Bóg w jedności i miłości zaprowadza zbawienie dla swojego ludu. Jedno z zastosowań, zaraz powiem o następnym, ale jedno z zastosowań, które nie ulega wątpliwości dla nas ma, no, bezpośrednio płynie z tego urywka. Nie ma większej radości i poczucia bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy widzą miłość rodziców. To wcale nie jest tak, że umiłowanie dzieci daje im bezpieczeństwo. Ale właśnie na odwrót. Umiłowanie, kiedy rodzice się miłują, to powoduje, daje radość i poczucie bezpieczeństwa. Nie ma większej radości dla Kościoła, kiedy Kościół widzi miłość i wzajemne oddanie przywódców. Nie ma większego świadectwa dla świata, kiedy ten widzi kochający się Kościół. Słuchajcie, a to, co widzimy tutaj, to jest właśnie miłość. Oto Syn Boży jest chrzczony, Duch Święty zstępuje, odzywa się głos z nieba, które się otworzyło, rozszarpało, rozerwało. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pamiętacie na koniec, już mówiłem o utożsamieniu kapłana ze swoim ludem. Oto cały lud się chrzcił, zauważa ewangelista i mówi następnie, Jezus został ochrzczony. Nie ma rzeczy zbytecznych w Ewangelii. Tak więc najpierw pierwsze utożsamienie to jest kapłana ze swoim ludem, ale teraz nadchodzi kolejne utożsamienie, które mamy w tym tekście. Douglas Wilson powiedział, że chyba nie ma w całej historii świata wydarzenia, które by więcej mówiło o ojcostwie niż ten jeden werset, niż te dwa wersety. W całej historii świata nic nie wydarzyło się, co by skomunikowało, przekazało nam więcej na temat ojcostwa niż te, wydawałoby się, dwa wersety. Zwróćcie uwagę. I odezwał się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ojciec, który jest obecny, ojciec, który jest nie tylko obecny, kiedy coś istotnego dzieje się z synem, ale ojciec, który jest zaangażowany. Słuchajcie, nie chcę psuć jak gdyby tego urywka, wspaniałości tego urywka, mówiąc o grzechu, o którym mowa w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Wszyscy wiemy, o czym mowa. Ale nieobecny ojciec to zdecydowanie powód, choć niewystarczający, to jednak konieczny, by grzech, o którym mówi pierwszy rozdział listu do Rzymian, by grzech się pojawił. To nie jest wystarczający powód, ale na pewno wydaje się matematycznie absolutnie konieczne, czyli nieomalże zawsze występujący, że ojciec, który jest niezaangażowany, ojciec, który jest nieobecny i później pojawiają się w wyniku kryzysu ojcostwa tego typu sytuacje, z którymi mamy do czynienia i w naszej kulturze. Ale zobaczcie, ten ojciec nie jest nieobecny. Ten ojciec jest obecny, co więcej jest zaangażowany. Co więcej, ojciec utożsamia się ze swoim synem. Zwróćcie uwagę, tyś jest syn mój. To jest syn mój. Co więcej, ojciec publicznie wyraża miłość do swojego syna. Tyś jest syn mój umiłowany. I wreszcie ojciec publicznie chwali swojego syna, którego sobie upodobałem. Słuchajcie, to jak widzicie, czy to ojciec, bo tu o ojcostwie może w bezpośredni sposób, ale nie tylko o ojcostwie, o rodzicielstwie, o roli mamy, jak najbardziej jest też mowa. Zobaczcie, jak wielkie nauczanie, jak wielka prawda płynie po prostu z tego jednego wersetu. Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Nie wstydzę się ciebie, nie wstydzę się ciebie podziwiać, nie wstydzę się z tobą utożsamiać, jestem dumny z ciebie. Słuchajcie, to są rzeczy, które wydają się być tak podstawowe, jeśli chodzi o wychowanie naszych dzieci, ale to są rzeczy, których w dramatyczny sposób jak gdyby brakuje. Ten jakiś, czy to ta postać ojca macho, który się wstydzi czy to wyrażać swoje uczucia, czy to utożsamiać ze swoim synem. Ale to się również sprowadza do czego? To się sprowadza, kochani, do tego, że i obserwując dzieci, które dorastają, to naprawdę widać w coraz wyraźniejszy sposób. To się sprowadza do wiary, jaką rodzice posiadają, składają w swoich dzieciach. Czyli nie jakiś brak wiary, nie porzucanie dzieci, nie zniechęcenie, że tak naprawdę czy to moje zdolności wychowawcze, czy w ogóle ja nie widzę żadnych rezultatów w moim synu, w mojej córce, ale wiara, oczy wiary, że ten trud, który wkładam, ta moja miłość i to moje utożsamienie, to przyniesie rezultat. Tak samo jak widzimy tutaj. Dlatego, że pamiętajmy, że te słowa wypowiedziane przez ojca zostały wypowiedziane jeszcze przed misją, jeszcze zanim syn wypełnił wszystko, to, po co przyszedł, żeby wypełnić. Słuchajcie, w liście do Efezjan 5:1 jest taki jeden werset. Piąty rozdział listu do Efezjan rozpoczyna się słowami: bądźcie więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. Czyli ta miłość, którą Bóg Ojciec właśnie wyraził w stosunku do swojego syna. Zgadnij co? Ta miłość jest twoim udziałem. Ta miłość, Bóg tą miłość wyraża tobie. Przyjmij ją, zaufaj mu, że tak jest. Bądźcie naśladowcami, co więcej, Boga. Bądźcie naśladowcami jego rodzicielstwa, jego ojcostwa. Tak jak on kocha swojego syna, tak i wy, tak i my miłujmy dzieci nasze. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo nas przemienia. Dziękujemy, że to wydarzenie, które miało miejsce, to wydarzenie w historii przemienia sposób, w jaki wyglądają schematy naszego życia. Prosimy o Boże, abyśmy nie byli uparci, abyśmy w uparty sposób nie powątpiewali w Twoją miłość, ale tak jak Ty umiłowałeś swojego Syna, tak również objawiłeś, że tą samą miłością miłujesz nas. Prosimy o Boże, abyśmy ją przyjęli i abyśmy miłowali się tak, aby świat widział, że coś się dzieje. Aby świat widział, że Ty jesteś pośrodku nas. Amen.